Jak koniec traf jest waleryza.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje dziś Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. W tych audycjach pomagamy naszym słuchaczom w trudnych sprawach, radzimy, podpowiadamy, a także odpowiadamy na wszelkie pytania, również Państwa wspieramy. To między innymi pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, czy załatwieniu spraw urzędowych, na przykład spraw z pozoru prostych, z którymi w jakiś niezrozumiały sposób nie można sobie samemu poradzić, a wszystkie dotychczasowe próby nie przyniosły rezultatu. Ale także ostrzegamy przed nieuczciwym producentami, akwizytorami czy też sprzedawcami, a nasi eksperci udzielają wszelkich porad w tym z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którym warto pomóc, apelujemy o pomoc dla potrzebujących, a także przedstawiamy różne organizacje, które pomagają potrzebującym. A spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś zgłosić, ma jakiś problem, wątpliwości czy pytanie i potrzebuje naszej pomocy, może się z nami kontaktować, dzwoniąc pod całodobowy numer zgłoszenia 815-33-11-11, który jest czynny 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 220030 Lublin albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Archiwum programu znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi odpowiemy na pytania dotyczące zachowku i dziedziczenia, w tym czy rodzeństwo ma prawo do części majątku, gdy spadkodawca dał wszystko jednemu z dzieci za życia i czy wszystkie darowizny bierze się pod uwagę przy zachowku, ale także kiedy spadkobierca nie dostanie nic ze spadku i czy przy wydziedziczeniu spadkobierca ma prawo dalej do zachowku. W drugiej części programu będą porady i informacje dla konsumentów, przede wszystkim dotyczące seniorów, w tym jak się nie dać oszukać podczas tak zwanych prezentacji medycznych, które okazuje się pokazami handlowymi. A na zakończenie, jak zawsze, wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś naszym gościem jest mecenas, radca prawny Aneta Bernat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A będziemy w programie odpowiadać na pytania dotyczące zachowku i wydziedziczenia. Zacznijmy od tego, co to jest zachowek.
Zachowek to jest taka instytucja ustanowiona w kodeksie prawa cywilnego, która zabezpiecza interesy spadkobierców ustawowych, czyli tego kręgu osób, które po danej osobie dziedziczyłyby z ustawy. I tutaj w tym kręgu będziemy mieli właśnie dzieci, wnuki, małżonka, rodziców, czyli są to te osoby, które zgodnie z ustawą one normalnie dziedziczą i w wyniku na przykład tego, że spadkodawca rozdysponował cały swój majątek za życia, na przykład w formie darowizny, albo rozdysponował swój majątek na rzecz jednego czy dwojga spadkobierców w testamencie. Reszta spadkobierców normalnie z ustawy by otrzymała jakieś dobra majątkowe, natomiast tutaj nie otrzymuje nic. I wtedy im przysługuje roszczenie o tak zwany zachowek, czyli część majątku, jaka dostałaby się im, gdyby spadkodawca nie rozdał wszystkiego albo nie sporządził testamentu.
Czyli mówiąc, komu przysługuje zachowek, można powiedzieć, że tym osobom, które by dziedziczyły ten spadek, ale tak, zostały pominięte w testamencie.
Tak, możemy tak powiedzieć, zostały pominięte w testamencie, tylko że to nie jest cały krąg dziedziczenia ustawowego, bo ten krąg jest szerszy. Tutaj ten zachowek, on się ogranicza, to uprawnienie ogranicza się tylko do zstępnych, ale tutaj szeroko rozumianych, czyli zstępni to mogą być dzieci, ale to mogą być wnuki, to mogą być również prawnuki i tu nie ma ograniczenia. I tutaj, jeżeli chodzi o tą linię, to ustawodawca mówi o zstępnych ogólnie, bo czasami jest taka sytuacja, w której na przykład spadkodawca wydziedzicza swoje dzieci z jakichś powodów, albo jego dzieci nie dożywają otwarcia spadku, czyli no, rodzic przeżył własne dzieci, zostają wnuki. czyli wchodzą w miejsce tej osoby, czy wydziedziczonej, czy zmarłej, to wchodzą następne pokolenia. I tutaj te wszystkie pokolenia następujące w linii prostej po spadkodawcy są uprawnione do występowania o zachowek, jeśli zostały pominięte w testamencie, albo jeśli za swojego życia spadkodawca wszystko rozdysponował innym członkom rodziny, pomijając je przy tych darowiznach. Dodatkowo w tym kręgu znajduje się również małżonek spadkodawcy i idziemy do góry, znajdują się również jego rodzice jak najbardziej, natomiast już nie będzie tam przykładowo rodzeństwa.
Do kiedy taki zachowek przysługuje? Jak tutaj to wygląda?
Jeżeli chodzi, tak, my mamy 5 osoby, które są uprawnione do zachowku, czyli pierwsza kwestia, patrzymy, czy jesteśmy uprawnieni do tego zachowku. I tam jest taki okres, on wynika z kodeksu cywilnego, który mówi o przedawnieniu uprawnienia do zachowku. I on wynosi 5 lat od momentu, jeżeli będziemy dochodzić tego zachowku z darowizn, które rozdysponował spadkodawca, tak? Czyli powiedzmy miał, i to nie ma znaczenia, czy on miał gospodarstwo rolne, czy on darował na przykład jednemu z dzieci całe gospodarstwo rolne w zamian za rentę, czy to było mieszkanie albo dom w mieście, czy to były określonego rodzaju kosztowności albo samochód, tak? To mogą być nieruchomości, to mogą być ruchomości i powiedzmy on wszystko daje za życia jednemu z dzieci. I wtedy testamentu nie sporządza, tak? Bo jest wiele osób, które uważają, że za życia rozdysponują swój cały majątek, rozdadzą zgodnie ze swoją wolą, żeby potem nie było jakichś sporów czy waśni. I wtedy tym momentem otwarcia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Albo mówi się też inaczej, data, w której osoba powołana do spadku o tym się dowiedziała. I taka osoba ma 5 lat na to, żeby ewentualnie, która nie dostała nic za życia spadkodawcy, nie było testamentu, 5 lat na wystąpienie o ten zachowek. I teraz musimy powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że zachowek to nie jest dokładnie tyle, ile dostalibyśmy w dziedziczeniu ustawowym. Zachowek to jest połowa tego, co by nam przysługiwało, gdybyśmy dziedziczyli ustawowo, a w przypadku małoletnich albo osób niezdolnych do pracy będzie to 2/3. Przykładowo, jeżeli było 2 rodzeństwa i był dom, to on należałby się im ustawowo po połowie. Ale w przypadku, jeżeli dom został zapisany tylko na jedno dziecko, to temu, który by występował ten zachowek, należy się 1/4 tej nieruchomości, a nie połowa. Tak? Gdyby to było dziecko, to 2/3 z tej połowy, która by mu przysługiwała ustawowo. I my mamy jeszcze jeden termin, bo to jest termin, który liczy się od otwarcia spadku w przypadku braku testamentu. Ale będą sytuacje, w której to w testamencie właśnie spadkodawca rozdysponowuje swój majątek wedle uznania i na przykład pomija jedno z dzieci, czy jedno z wnucząt. To wszystko, tak jak mówię, zależy od tej naszej konstrukcji, naszej rodziny. To wtedy mamy te 5 lat, licząc od momentu ogłoszenia testamentu. Bo najpierw następuje ogłoszenie testamentu, to może nastąpić u notariusza, może nastąpić na sali sądowej, a następnie po ogłoszeniu mamy kolejne postępowanie, które się nazywa stwierdzeniem nabycia spadku, ale właśnie na podstawie tego testamentu. Więc po ogłoszeniu mamy 5 lat. Do tych wszystkich kwestii, bo w prawie nigdy nie może być prosto, mamy jeszcze nałożenie takich terminów i czynności właśnie zmierzających do stwierdzenia nabycia spadku, do podważenia testamentu, w przypadku kilku testamentów do ustalenia, który z testamentów tak naprawdę jest tą ostatnią wiążącą wolą. Też wystąpienie samo sądowne o właśnie ten zachowek. Te wszystkie czynności zmierzające do dochodzenia naszych praw, do ustalenia, one przerywają bieg tego 5-letniego terminu przedawnienia.
Krótka przerwa, a potem wracamy do rozmowy.
Pogotowie radiowe.
Dziś naszym gościem jest mecenas, radca prawny Aneta Bernat. Rozmawiamy o zachowku i o wydziedziczeniu. Przed przerwą mówiliśmy o zachowku. 5 lat od śmierci spadkodawcy możemy o taki zachowek się starać, jeżeli nie ma testamentu, albo 5 lat od ogłoszenia testamentu. A taki zachowek to część spadku, jaka należałaby się spadkobiercy z mocy ustawy. Ale tutaj też nie dotyczy to wszystkich. O kim mówimy?
My mówimy tylko o osobach, które są zstępnymi, czyli dzieci, wnuki, prawnuki danego spadkodawcy. Oczywiście o tych dalszych pokoleniach mówimy w sytuacji, kiedy, tak jak mówiłam przed przerwą, zostaną te bliższe nasze pokolenia wyeliminowane, czyli albo zostaną wydziedziczone te osoby, albo nie dożyją otwarcia spadku i w ich miejsce wchodzą te wnuki, czy dalej jeszcze właśnie prawnuki. To oni wszyscy mogą się w tych terminach, które pani redaktor podała, ubiegać o zachowek. I tak samo mogą ubiegać się o zachowek rodzice zmarłego. Ale już nie wchodzi w ten katalog rodzeństwo zmarłego, czy dzieci rodzeństwa, czy już tutaj powiedzmy sobie, to wszystko idzie w linii prostej, do góry, do dołu, natomiast nie idzie w tych liniach bocznych.
Jest to trochę zawężone. Czy rodzeństwo ma prawo do części majątku, gdy spadkodawca dał wszystko jednemu z dzieci jeszcze za życia?
Jeżeli mówimy o rodzeństwie, ale ta grupa rodzeństwa to są dzieci, czyli wstępni spadkodawcy, tak, jak najbardziej. I tutaj, jeżeli bez względu na to, czym jest ta darowizna, czy to jest gospodarstwo rolne, czy są to nieruchomości gruntowe, czy jest to kosztowna biżuteria, czy jest to samochód, to tutaj zawsze te osoby, które zostały pominięte, mówimy o tym rodzeństwie, o dzieciach spadkodawcy, mają prawo wystąpić o ten zachowek w terminie 5 lat, od, tak jak pani tutaj podawała, za mną, od otwarcia spadku albo ogłoszenia testamentu. Nie wlicza się jednakże do tej masy spadkowej podlegającej pod dochodzenie roszczenia w postaci zachowku takich darowizn przyjętych zwyczajowo w określonych okolicznościach. Czyli, mówiąc kolokwialnie, prezenty ślubne, prezenty urodzinowe, takie drobne, no bo nie mówimy o całej nieruchomości, całej kamienicy. Więc te drobne, zwyczajowe prezenty przyjęte w określonych okolicznościach, one nie będą zaliczane, czyli tutaj rower na komunię, tego nie wliczamy.
Dajmy taki przykład, bo to częste pytanie od naszych słuchaczy. Przypuszczalnie jest 3 rodzeństwa, 2 z nich się wyprowadza z domu i 3 z rodzeństwa zostaje razem z rodzicami i razem z nimi do śmierci ich nimi się opiekuje i w zamian za to dostaje takie właśnie to mieszkanie, zostaje dla niego, zostaje na tym, zazwyczaj tak jest, że razem z rodziną już mieszka w tym mieszkaniu i rodzice umierają, zostaje to mieszkanie. No i teoretycznie może myśleć, że to już jest jego, tak? Natomiast tutaj tak, rodzeństwo ma prawo się upomnieć o zachowek.
To jest właśnie bardzo częsta sytuacja, z którą ja się spotykam w swojej praktyce zawodowej. I tutaj my musimy rozróżnić, czy to dziecko mieszka i uważa, że to jest wszystko jego, bo ono się opiekowało tymi rodzicami i po prostu przejmuje tą gospodarkę i po śmierci rodziców dalej prowadzi, ale nie nastąpiła darowizna tylko na jego rzecz, bo to jest jedna sytuacja. Reszta rodzeństwa się nie interesuje, nie interesowała się rodzicami, nie sprawowała nad nimi opieki. Wszyscy uważają, że ten brat tutaj mieszka. Więc no tutaj trzeba pamiętać, że wtedy w ogóle nie musimy występować o zachowek, dlatego że ta cała nieruchomość dzieli się normalnie ustawowo pomiędzy rodzeństwo. Ale osoba, która została na tej gospodarce, tak trochę zbaczając z naszego głównego tematu, może występować o zasiedzenie. Tylko że to zasiedzenie nie będzie następowało od momentu, kiedy on gospodarzył z rodzicami, bo to było rodziców, on mieszkał przy rodzicach. Więc ten moment zasiedzenia tych udziałów jego rodzeństwa rozpocząłby się dopiero po śmierci obydwojga rodziców, a jeżeli po śmierci jednego, to tylko udział. Udział ten, który by mu przypadał po śmierci jednego z rodziców. Natomiast jeżeli by mu zapisali w testamencie tą całą nieruchomość, no to tutaj jak najbardziej mogłoby pozostałe rodzeństwo dochodzić zachowku. Tak samo, jeżeli daliby mu to w darowiźnie za życia, też mogą dochodzić pozostali członkowie tutaj tej rodziny, mówimy o rodzeństwie tego zachowku. Jest taka jedna praktyka, która w pewien sposób zabezpiecza tą wolę spadkodawcy. I tutaj mówimy o takiej sytuacji, w której nie jest to taka darowizna, powiedzieliśmy kolokwialnie, za darmo, za nic, tylko jest to w zamian. W zamian. Czyli jeżeli ktoś otrzymuje na przykład nieruchomość, takie rozróżnienie, czy jest to obdarowanie tą nieruchomością ze służebnością zamieszkania do końca życia, to nie mówimy o tej kwestii, bo niektórzy uważają, że jak jest służebność zamieszkania, to już jest spełniony ten warunek, żeby pozostali nie mogli się upominać o ten zachowek. Tu mówimy o sytuacji, w której jest to nie tylko służebność mieszkania, ale przede wszystkim opieka. Za zapewnienie opieki, za utrzymanie, za wyżywienie, za pomoc w chorobie, tak? Czyli za tą pełną opiekę, on otrzymuje nieruchomość, jest to taka sytuacja, w której tutaj utrudnione jest dochodzenie tego zachowku.
To jest taka jakby umowa, a wracając do zachowku, jak się zabezpieczyć? Pozostając na tym przykładzie trójki rodzeństwa, gdzie jedno z rodzeństwa zostaje razem z rodzicami i mieszka zazwyczaj ze swoją własną rodziną. I jak tutaj się może zabezpieczyć taka osoba, żeby pozostałe rodzeństwo nie miało prawa do zachowku? Bo zazwyczaj jest tak, że no po prostu to jest jedyne, co ma ta nieruchomość, w której mieszka. To jest jedyne, co ma, żeby spłacić, mówiąc popularnie, rodzeństwo musi to mieszkanie, tą nieruchomość po prostu sprzedać, się wyprowadzić.
Zachowek to zabezpieczenie interesów tych, których interes został naruszony przez spadkodawcę. Czyli my mówimy w drugą stronę. Nie zabezpieczenie tego, który dostał wszystko, tylko zabezpieczenie tych, którzy nie dostali nic, a im się z ustawy należało. Także odwrotny sposób patrzenia. My mamy też sytuację, w której w tym postępowaniu o zachowek możemy wnosić o rozłożenie na raty spłaty tej części zachowku na rzecz uprawnionych. Czyli jeżeli uprawniony do zachowku, nasz brat, siostra, tak? Rodzeństwo nasze, jeżeli chodzi o wnuki spadkodawcy, to będzie nasze rodzeństwo cioteczne wtedy, tak? Ale my jesteśmy w linii prostej. Wystąpi o taki zachowek, tej sytuacji, w której pani redaktor mówi, a my zamieszkujemy w tej nieruchomości, łożyliśmy tam na tą nieruchomość, byliśmy święcie przekonani, że jest to nasz dom i nic się nikomu nie należy, to dla nas ratunkiem od tej drugiej strony jest wnoszenie o to, żeby tą kwotę spłaty na rzecz naszego rodzeństwa sąd nam po prostu rozłożył w ratach. Tutaj jeżeli chodzi o przepisy, to mówi się, że na okres nie dłuższy te raty nie powinny przekroczyć okresu 5 lat. Natomiast no, podnosząc jakieś szczególne okoliczności, moglibyśmy występować o wydłużenie tego terminu, tylko dalej tutaj zgodnie z orzecznictwem na okres nie dłuższy niż lat 10. No, ewentualnie wchodzą też kwestie wzięcia po prostu kredytu, obciążenia hipoteką tej nieruchomości celem właśnie spłacenia rodzeństwa. My mamy też taką sytuację, że do zachowku nie będą uprawnieni ci, którzy zostali wydziedziczeni. I ktoś by mógł powiedzieć, że jest to metoda na zabezpieczenie tego, żeby tylko jednej osobie się ta nieruchomość należała. Ale wydziedziczenie nie jest takie proste, dlatego że muszą nastąpić określone ustawowe przesłanki, żeby wydziedziczyć kogoś. Wydziedzicza się też właśnie w testamencie. I musimy pamiętać, że jak ktoś zostanie wydziedziczony, to w jego miejsce wchodzą te pokolenia, które by dziedziczyły po nim.
Czyli dzieci.
Czyli jego dzieci, czyli na przykład wnuki spadkodawcy.
No właśnie, wracając do tego wydziedziczenia, kto i kiedy może wydziedziczyć? Jak wydziedziczyć skutecznie? Jakie są teraz te przepisy?
Jeżeli chodzi o wydziedziczenie, to pamiętajmy, że w odróżnieniu od stwierdzenia niegodności dziedziczenia, wydziedzicza spadkodawca, czyli wydziedziczenie następuje za życia tego, który tym swoim majątkiem chce obdarować. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, zachowek, to jest postępowanie, które przebiega procesowo przed sądem. Tak? Jest to proces. Natomiast wydziedziczenie następuje przez sporządzenie odpowiednich zapisów w testamencie. Najlepiej, chcąc kogoś wydziedziczyć, po prostu udać się do notariusza i zrobić to w formie aktu notarialnego. Żeby kogoś wydziedziczyć, trzeba podnieść określone przesłanki. Te przesłanki zostały określone w kodeksie. I tutaj przykładowo mamy wystąpienie przeciwko zdrowiu, czci, życiu spadkodawcy, tak? Czyli popełnienie przestępstwa przeciwko spadkodawcy w tym zakresie, czy zaniedbywanie obowiązków w zakresie sprawowania opieki w stosunku właśnie do spadkodawcy. Nie podlega wydziedziczeniu jakaś osoba z uwagi na takie normalne kłótnie rodzinne, nieporozumienia, nie wiem, zbyt długi okres nieodwiedzania się, nieprzyjeżdżania do rodziców. To muszą być spełnione właśnie te przesłanki kodeksowe, o których mówię. To będą też zachowania, tak jak kodeks formułuje, postępowanie tej osoby w sprzeczności z zasadami życia społecznego.
Czyli tak czy inaczej, to nie jest ostateczne, że spadkodawca wydziedzicza kogoś, jeszcze to później trzeba przed sądem udowodnić, tak? Czyli
nie, osoba nie. Wydziedziczenie następuje w testamencie, czyli po prostu spadkodawca, który, przeciwko któremu, powiedzmy syn na przykład pobił ojca, albo ojciec leżał w chorobie ciężkiej, on się nie chciał zajmować tym ojcem, nie wywiązywał się na przykład z obowiązku alimentacyjnego w stosunku do ojca, a miał ten obowiązek zapisany na mocy postanowienia sądowego, źle traktował tego ojca, poniewierał, czy na przykład głodem go morzył, nie podawał mu jedzenia, ten ojciec był niepełnosprawny, nie mógł sobie tej miski z tą zupą wziąć, tak? No ale ojciec był właścicielem nieruchomości i on za życia udał się do notariusza, czy jest też możliwość, osoby takie, które są obłożnie chore, mogą poprosić notariusza, żeby przeprowadził te czynności w miejscu ich zamieszkania, czy poprosić notariusza do siebie i wtedy w tym testamencie, w tej ostatniej woli, on go wydziedzicza.
I to już jest ostateczne.
Tak, i to już jest ostateczne, to już jest wystarczające do tego. Oczywiście opisuje, ważne jest, żeby te przesłanki, czyli przyczyny zostały tam opisane, no bo testament może być, może druga strona ubiegać się o stwierdzenie nieważności tego testamentu, o to, że przesłanki tam podniesione nie są prawdziwe, że one nie nastąpiły. To jest kolejna kwestia. I jeszcze musimy pamiętać, że jeżeli coś takiego nastąpi, a spadkodawca wybaczy wydziedziczonemu, to wtedy tak jakby tego wydziedziczenia nie było i on powraca do tej puli spadkobierców.
Temat ważny, my będziemy do tego oczywiście powracać, a dziś, jeżeli ktoś ma z Państwa pytanie, to zapraszam do telefonów. Przypominam numery 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Mecenas, radca prawny Aneta Bernat do Państwa dyspozycji do godziny 13. Można dzwonić, dopytywać o zachowek, o wydziedziczenie lub też o inne kwestie związane z tym tematem. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonu.
Dziękuję uprzejmie.
Pogotowie radiowe.
Teraz w programie mamy informacje i porady dla konsumentów. Dziś Dzień Dziadka, wczoraj był Dzień Babci, przypominamy, a to dobra okazja, by zadbać o naszych seniorów, którzy wciąż są narażeni na pułapki zakupowe. Pokazy i prezentacje różnego rodzaju asortymentu to wciąż dość powszechna oferta różnych firm. Podczas takiego spotkania wiele osób podpisuje niekorzystne umowy, ale w większości przypadków możemy od nich odstąpić, jeżeli zostały zawarte poza siedzibą przedsiębiorcy. Przypominamy, Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ten pokaz handlowy może przyjąć różną formę. I to może być na przykład bezpłatne badanie, to może być na przykład spotkanie w sanatorium dotyczące zdrowego trybu życia, ale to może być na przykład prezentacja jakiegoś nowego produktu, towaru, usługi, która ma przypominać produkt medyczny, ale w żaden sposób tym produktem medycznym nie jest. W wielu przypadkach mamy do czynienia wyłącznie z pokazem handlowym, w żadnym wypadku z pokazem medycznym. Nieuczciwi przedsiębiorcy wiedzą, jak manipulować, wiedzą, jak również wmówić konsumentowi rezygnację z tych wszystkich praw, które mamy dane jako konsumenci, szczególnie mają dane jako konsumenci seniorzy. Dlatego dziś przypominamy przede wszystkim o takich dwóch aspektach. Po pierwsze, bycie asertywnym podczas takiego pokazu, po drugie, znajomość swoich praw. Jeśli chodzi o to, jak uchronić się przed pułapką zakupową, to przede wszystkim powinniśmy pamiętać, aby nie podpisywać umów pod presją. Ta presja może być bardzo różna, może być czasowa. Presja, która bardzo często pojawia się na takich pokazach handlowych, jest związana jeszcze z innym czynnikiem, mianowicie podejmowaniem decyzji przez inne osoby, które są wokół nas. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli już inni kupili, zadecydowali, to my też powinniśmy podjąć taką decyzję zakupową. W takich wypadkach zawsze trzeba podjąć decyzję zakupową po namyśle, nawet w powrocie do domu, przemyśleniu, skonsultowaniu z najbliższymi. Nie podejmujemy decyzji zakupowych na tego typu pokazach. Jeśli mamy łatwość, skłonność do podejmowania decyzji zakupowych na tego typu spotkaniach, to warto na nie się wybrać z osobą bliską, ze znajomym, sąsiadem, sąsiadką, po to, by ochłodzić te emocje i nie podejmować takich decyzji. Jeśli już jednak zostaliśmy skuszeni jakimś atrakcyjnym rabatem, czy jakąś, no właśnie, wywołana została na nas presja i ona niestety zadziałała, to przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy 14 dni na odstąpienie od umów, które są zawarte na pokazie. Pamiętajmy o tym, że przepisy się zmieniły, oczywiście na korzyść seniorów, i warto wiedzieć, że przedsiębiorca nie ma prawa przyjąć od nas płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, czyli właśnie tych na przykład 14 dni, żeby przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy ten produkt jest nam niezbędny.
Te inne informacje, także porady dla konsumentów, znajdziemy na stronie walkik.gov.pl. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Przypominam o dyżurze eksperta. Dziś mecenas, radca prawdy Aneta Bernat. 801 50 10 22 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. To numery telefonów, pod którym dyżuruje nasz ekspert. Można dzwonić, dopytywać i o zachowek, i o wydziedziczenie. A teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Номер гарячої лінії допомоги для біженців з України – це +48 533 391 569.
Пам'ятай.
Добрий день всім. Мене звати Марія Дегтяренко. Я є доктором наук правних і є адвокатом з України. І в Польщі, в Любліні, ми намагаємося допомагати українцям, які прибули сюди в зв'язку з війною.
Як ви допомагаєте українцям?
В першу чергу ми допомагаємо у вигляді консультації в усній формі. До нас можна подзвонити по телефонній лінії, яка працює з 9 до 7 години, і де працюють як українські юристи, так і польські юристи. І можна отримати консультацію телефоном. Номер телефону 48 800 088 544. Тобто, якщо у вас є питання з приводу легалізації в Польщі або з приводу перетину кордону, або, можливо, вам треба залишити дитину і виїхати в Україну на якийсь час, будь ласка, звертайтеся. Крім того, ми намагаємося допомагати також в якихось спеціальних випадках, співпрацюємо з польською адвокатською канцелярією. І оскільки в деяких справах може виступати тільки польський юрист, тому у нас така співпраця налагоджена, і ми співпрацюємо з канцелярією, яка називається Попік і Конашевський, і теж вона знаходиться в Любліні.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.